Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. 19 listopada 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się konferencja Doświadczenie Sakrum w różnych kulturach i cywilizacjach w kontekście procesów sekularyzacji. Konferencję tą przygotowuje komitet organizacyjny, na czele którego stoi pan doktor habilitowany profesor UG Romuald Piekarski, którego dzisiaj gościmy w studiu. Dzień dobry, panie
profesorze. Dzień dobry.
Panie profesorze, przygotowując się do tej rozmowy, zastanawiałem się nad pojęciem sakrum. Ono nie jest dla mnie do końca czytelne w tym kontekście, który tu mamy, cywilizacji i kultury, ponieważ w tym kontekście raczej widzę religię, a religii raczej nie można uosabiać z sakrum, więc o czym tutaj tak naprawdę mowa?
No tak, tego rodzaju utożsamienie, no to jest, powiedzmy sobie, do pewnego stopnia ryzykowne. Nie dziwi mnie w ogóle, że pan może mieć kłopoty z tym, no, jakie znaczenie, bo tych znaczeń jest naprawdę dużo i no, być może jednym z sensów naszej konferencji jest próba uporządkowania tego. A wydaje mi się, że w ogóle zajmowanie się tym jest rzeczą naprawdę doniosłą. Ja się zajmowałem w mojej karierze akademickiej różnymi subdyscyplinami filozoficznymi, ale teraz się starzeję, to znowu mi powraca metafizyka, filozofia, religii. Takie pytania bardzo poważne, skądinąd. I ostatnio w jakichś lekturach, nie wiem, przeciągu roku, innych różnych wydarzeniach, dyskusjach, jakoś tak się stało, że doszedłem do wniosku, że właściwie rdzeniem każdej cywilizacji jest doświadczenie sakrum. No i teraz próbuję się trochę wytłumaczyć, ale zanim powiem coś o tych znaczeniach sakrum, to chciałem jeszcze o jednym wymiarze tej konferencji powiedzieć. W wymiarze z jednej strony ekumenicznym, z drugiej strony jest to pewien element, czy nie wiem, pewien etap, do pewnego stopnia przygotowawczy w stosunku do takiego projektu otworzenia studiów podyplomowych. O tym też chciałem coś powiedzieć. Ale zacząłbym od tego, że to, co w takim języku akademickim się nazywa badaniami porównawczymi nad cywilizacjami czy kulturami, nie jest rzeczą taką całkiem nową. Właściwie już w wieku XIX, w XX można by tu sypnąć nazwiskami światowej sławy autorów, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, no z takich bardziej głośnych, Huntington jest też wymieniany, chociaż to już jest trochę innej rangi. Natomiast ja chciałem powiedzieć o polskich myślicielach, którzy zasługują na przypomnienie. Pod pewnymi względami u nas życie intelektualne, to z uwagi na to, że nie mieliśmy państwa przez długi czas, przypomina rzeki australijskie. Raz płynie, a raz nie płynie. Pamięć takich dokonań naszych własnych jest niezbyt dobra. Dlatego uważam za swój obowiązek również przypominanie po prostu o naszych, że tak się wyrażę, posportowemu zawodnikach w tej konkurencji. Albowiem mieliśmy takich myślicieli, badaczy jak Feliks Koneczny, Bronisław Malinowski, Florian Znaniecki. Z żyjących mógłbym wymienić Józefa Bańkę, Andrzeja Pisko-Zuba tutaj z Gdańska. No i teraz niestety, tak bym się obrazowo wyraził, nasza akademia w dobie punktomanii o tych koncepcjach, o tych autorach mało pamięta. Wciąż podsuwa się nam osiągnięcia wielkich innych, Niemców, Anglików, Amerykanów. Nie będziemy się jednak, takie sobie pozwolę wyrazić własne zdanie, nie będziemy się cieszyli szacunkiem, poważaniem, gdy będziemy tylko mozolnie naśladować i podziwiać cudze dokonania. Szukać swego miejsca na liście szanghajskiej czy jakiejś innej. W moim przekonaniu Polska nie musi być wciąż pawiem i papugą, tak, żeby użyć terminu słowackiego. Oczywiście, nie zwalnia nas to od znajomości najważniejszych dzieł autorów zagranicznych, ale przecież pan się chyba ze mną zgodzi, że i my mieliśmy i mamy ważne rzeczy do powiedzenia, choćby z tytułu naszego geopolityczno-cywilizacyjnego położenia oraz także naszej dramatycznej historii. Przechodzę teraz do tych objaśnień, o które pan pyta. Jeszcze jedna uwaga. Konferencja nasza ma wymiar również dialogu ekumenicznego. Są przedstawiciele różnych wyznań obecni. W Radzie Programowej tacy zasiadają w sesji przedpołudniowej. Właśnie oni wystąpią w taki sposób honorowy. No i na czym nam zależy w tym kontekście? Zależy nam na wzajemnym poszanowaniu, życzliwym poznawaniu się i dobrym zrozumieniu. To znaczy chodzi o przedstawicieli różnych religii, różnych cywilizacji. Ja bynajmniej nie utożsamiam tych dwóch rzeczy, ale no, obie są ważne. I jak już wspomniałem, konferencja stanowi jednocześnie etap i sprawdzian w dążeniu do powołania studiów podyplomowych, których absolwenci, jak mamy nadzieję, mogą być, przynajmniej w przyszłości, uznanymi ekspertami międzykulturowymi. I tyle byłoby tych uwag takich całkiem wstępnych czy przedstępnych. Natomiast jeśli chodzi o termin sakrum, świętość, jeszcze można by tu synonimy inne wymienić, sanctum, to oczywiście wiele znaczeń wchodzi w grę. Sam termin, co prawda, został wprowadzony przez Dürkheima pod koniec wieku XIX. Jednakże święte miejsca, święty czas, święte zdarzenia i historia święta są to rzeczy znane od czasów, do jakich sięga ludzka pamięć, tak stare jak pismo. Mógłbym teraz mówić o badaczach, którzy zasłynęli z zajmowania się tą problematyką, Mircea Eliade, Rudolf Otto, ale może państwu daruję te takie czysto erudycyjne jakieś rzeczy i spróbuję się skupić na samej rzeczy. Świętość wywodzi się z jednej strony z pewnych wyjątkowych ludzkich przeżyć i w tym sensie ma zawsze jakieś oparcie w ludzkim doświadczeniu. Z drugiej reprezentuje coś nadzwyczajnego, niekiedy wstrząsającego i w pewnym sensie również przewyższającego człowieka, czegoś potężnego, wzbudzającego grozę, ale z drugiej strony, i to jest ta ambiwalencja, przeciwnie, jest to doświadczenie, które daje oparcie. Można by dalej w tym duchu, ale wydaje mi się, że tutaj nie dysponujemy takim czasem. Doświadczenie sakrum. Byłem już pytany o to, dlaczego doświadczenie. Nie? Sakrum to jest jedna komplikacja, ale i doświadczenie. No więc ja to jakoś próbuję uzasadnić. Uważam, takich wniosków się ostatnio skłaniam, że człowiek, a szczególnie homo religius, czyli człowiek religijny, jest wyróżniony, wyniesiony ponad inne istoty. Poszukuje czegoś, czy kogoś od siebie większego, w kim stara się odnajdywać oparcie, ale i ze strony którego spodziewa się wyznaczenia granic. Dostojewski to bardziej popularnie, jako wielki pisarz wyraził, że człowiek się musi czemuś większemu od siebie pokłonić. Uczucie religijne przez Schleiermachera jest przedstawiane, poczucie, jakie człowiek ma, znajdując się na brzegu oceanu. Coś o wiele większego niż my.
A tu właśnie chciałbym panu przerwać i się dopytać, bo jak pan sam mówi, sakrum dotyczy człowieka i według mnie to jest właśnie pojęcie indywidualne. Jak w tym kontekście można rozpatrywać w ogóle sekularyzację w poszczególnych kulturach? Bo ona dotyczyła raczej procesów religijnych, a nie samej tej właśnie sakrum mistyki. No to, tego jak gdyby to pozostało przy człowieku, każdy człowiek indywidualnie, nawet w sekularyzowanym państwie, ma prawo wyznawać jakąś religię.
Tak, to prawda, ale proszę mi pozwolić, że do sekularyzacji dojdziemy w dwóch krokach, bo jednak to wydaje mi się, że w takim porządku, żeby mówić, co jest sekularyzowane, to najpierw trzeba o tym czymś powiedzieć.
Dobrze.
No, niektórym sakrum się kojarzy z jakimiś badaniami dzikich ludów, Bronisław Malinowski, nie wiem, Fraser, inni antropolodzy i tak dalej. I to nie jest trop całkiem fałszywy. Swoją drogą to jest dosyć takie ciekawe, że do źródeł własnej cywilizacji, duchowości, kultury czasami dochodzimy okrężną drogą, studiując jakieś obce dokonania, wielkie osiągnięcia, nie wiem, cywilizacje Dalekiego Wschodu na przykład. Teraz, gdy chodzi o te racje, jakie przemawiają za takim, a nie innym tytułem konferencji, to dawałem już wyraz przeświadczeniu, że sakrum nie jest tylko ludzkim wynalazkiem, odkryciem z zakresu etnologii, jednym z wymyślonych jakichś pojęć, prawda, modnych czy niemodnych, fenomenem czysto myślowym, nie jest też tylko po prostu elementem folkloru. Natomiast czym jest? Jest uniwersalnym doświadczeniem, cywilizacyjnym powszechnikiem, a nawet czymś być może większym. Źródłem, z którego wyłaniają się kultury, porządki cywilizacyjne i ład ludzkiej duszy, tak mówiąc takim językiem platońskim. Ale teraz, żeby jeszcze wyjść naprzeciwko tu pańskim wątpliwościom, to trzeba powiedzieć tak, że obok sakru, które jest związane z autentyczną wiarą, istnieje także sakrum dzikie, sakrum niezinstytucjonalizowane, sakrum filozofii, o absolucie, ale też to, które na przykład pojawia się w kontrkulturze. Na konferencji będzie taki referat, który będzie mówił o obecności sakrum w kulturze popularnej. Ja mógłbym też coś o sobie powiedzieć, ale nie wiem, czy to może nie jest takie ciekawe, w każdym razie jestem rocznik 54, a więc to, co było zakazane w czasach, jak ja dorastałem, to kontrkultura, ruch hipisów i tak dalej. Ja się w to angażowałem. Nosiłem długie włosy i szerokie spodnie, proszę pana, i doświadczałem dzikiego sakrum, tak bym mógł powiedzieć żartobliwie, ale to jest tylko na pół żart. To jest w jakimś sensie też prawda. Ja się z panem zgadzam, że doświadczenie religii i doświadczenie sakrum to nie jest to samo. To sakrum ma wiele jeszcze innych form przejawiania się i tak dalej. Natomiast w pewnym tego słowa rozumieniu to sakrum jest, może być tak traktowane jako rdzenie religii, czegoś, na czym to się wszystko opiera. Z tym, że no, tu jest komplikacji niemało, dlatego no, potrzeba zespołu ludzi, żeby to wszystko porozróżniać i tak dalej. Ja mam nadzieję, że to będzie plon naszej konferencji.
O tym zespole za chwilę porozmawiamy.
Uniwersytet Gdański przedstawia.
Witam Państwa po przerwie. W naszym studiu gościmy pana profesora UG Romualda Piekarskiego, współorganizatora konferencji Doświadczenie Sakrum w różnych kulturach i cywilizacjach w kontekście procesów sekularyzacji. Panie profesorze, skończyliśmy o tym, mówił pan o tym, że żeby rozwinąć ten wątek, który jest poruszany w konferencji, potrzebny jest cały zespół. Czy mógłby pan teraz powiedzieć o osobach, które zostały zaproszone do tej konferencji?
Proszę wybaczyć, ale może na to pytanie odpowiem za moment, ponieważ wydaje mi się, że nie odpowiedziałem na poprzednie. Chodzi o tą sekularyzację. Więc jeszcze chwila cierpliwości. Ja mam takie retoryczne pytanie, które też wydaje mi się jest dosyć wymowne. I zapytam w ten sposób. Czyż istnieje człowiek, obojętnie jak ucywilizowany, który by nie doświadczał misterium, tajemnicy własnej egzystencji, duchowości, rozumności? Uważam, że jest to pytanie retoryczne i nie będę na nie odpowiadał, ale to mi tu pozwoli otworzyć pewne furtki. Są rozmaite doświadczenia sakrum, natomiast jest też coś, co nazywane jest przez Rudolfa Otto na przykład uczuciem numinotycznym. Ja pozwolę sobie na przytoczenie krótkiej definicji, żeby tutaj podążyć za ludźmi, którzy poświęcili temu więcej czasu. O więc to uczucie numinotyczne jest uczuciem, które nie da się wyprowadzić z żadnego innego uczucia, które się z żadnego innego nie rozwinie, lecz jest uczuciem jakościowo odrębnym, oryginalnym, pierwotnym nie w znaczeniu czasowym, lecz zasadniczym. Dlaczego to jest ważne, żeby to podkreślić? Ponieważ przez marksistów, różnych socjologów, przez wiele tych takich redukcyjnych, postoświeceniowych jakichś stanowisk, religia jest wyprowadzana z jakichś irracjonalnych uczuć zewnętrznych, nie wiem, interesów klasowych. Bóg wie czego, no naprawdę po prostu jest czymś drugorzędnym, jest jakimś epifenomenem innych zjawisk. Więc trzeba było trochę czasu, trzeba było wielkich uczonych w wieku XX, żeby pokazali tak w sposób przekonywający, że no, z religią się nic innego nie da porównać. Po prostu jest czymś wyjątkowym i jest czymś wyjątkowym w różnych cywilizacjach, o tych cywilizacjach później. A teraz już naprawdę odpowiadam na pytanie o te sekularyzacje. Ale tu posłużę się takim fragmentem z książki Lewisa Koniec człowieczeństwa. Czym w tym gorszym przypadku może być dalszy postęp sekularyzacji? Bo sekularyzacja zachodzi. Zachodzi od czasów biblijnych i ma też pozytywne sensy. Znaczy, nie wiem, pewien rodzaj odczarowania, o którym pisał Max Weber, można by to było włączyć. Także sekularyzacja jest pojęciem takim ambiwalentnym, ma znaczenie i pozytywne, i negatywne. Jeszcze sekularyzm to jest taka drapieżna, ateistyczna, że tak powiem, sekularyzacja. No i teraz metafory. Pisarze to potrafią, ja tylko mogę ich zacytować. Ścinając drzewo i tnąc je na deski, nie widzimy w niej driad ani pięknych zjawisk przyrody. Gwiazdy utraciły bowiem swą boskość wraz z rozwojem astronomii, a w epoce nawozów sztucznych nie ma miejsc na umierającego Boga. Niewątpliwie dla wielu proces ten jest jedynie stopniowym odkrywaniem, że prawdziwy świat jest inny niż się wcześniej spodziewaliśmy, a sprzeciwianie się temu było rzekomo zwyczajnym obskurantyzmem. Tenże angielski pisarz Lewis pisze nieco dalej. Staniemy się niewolnikami i marionetkami tego, czemu oddaliśmy duszę. Jeśli człowiek zechce traktować siebie jak surowiec, stanie się surowcem. To by było odnośnie tej sekularyzacji. No mógłbym jeszcze od siebie więcej powiedzieć. Jakiś artykuł publikowałem rok temu na ten temat w teologii politycznej. Ale już mam tutaj taki jeden wątek. Po prostu chciałem nawiązać do takiego spotkania dyskusyjnego, które niedawno się odbyło w redakcji Znaku w Krakowie. I tam pytano o przyszłość religii. No już pamiętając o tym, że doświadczenie sakrum religii to nie jest to samo, tam w tej dyskusji również to wyszło. No i bym krótko mógł to streścić. Widziałem to na YouTube, nie byłem bardzo obecny. Także co tam w tych mocniejszych ośrodkach ludzie dyskutują na ten temat, co oni tam takiego mówią. Ja nie będę może nazwisk zmieniał, tylko powiem, że pani profesor Agata Bielik-Robson tam zaczynała tą konferencję i rzeczywiście interesujące wątki wydobyła. Między innymi ona sformułowała taką diagnozę, że oto stoimy w obliczu poważnych zagrożeń, które dotyczą przede wszystkim religii osiowych, tak zwanych religii osiowych. To jest takich bardziej złożonych, jak na przykład chrześcijaństwo, buddy czy islam. One reprezentują, jak ona to nazwała, sakrum słabe, sakrum mające wymiar etyczny. Jeśli chodzi o te religie osiowe, to od razu mówię, no, to trzeba by uczynić przypis. Karl Jaspers sformułował to pojęcie, zauważając, że w pewnym stosunkowo krótkim okresie, 100-200 lat, powstały religie światowe, początki to jest buddyzm, chrześcijaństwo. No, a co do hinduizmu, to może datowanie by się tak łatwo nie zmieściło. W każdym razie jest jakiś taki jakby wybuch, który nastąpił w różnych miejscach na świecie i ta zbieżność czasowa jest zadziwiająca. Powstały właśnie złożone takie systemy religijne, tak, systemy wierzeń. No i właśnie ta obawa, o których oni mówili, dotyczy tych religii, bo sakrum pojmowane po prostu jako moc, reprezentujące siły natury, sakrum żywiołowe, sakrum sytuujące się gdzieś poza dobrem i złem, więc te rodzaje sakrum zagrożone nie są, lecz same tworzą pewne zagrożenie. I tu widać tą ambiwalencję. Na tym spotkaniu przestrzegano przed fundamentalizacją, na przykład w islamie, fundamentalizacją oznaczającą negację miłości bliźniego, dalej oznaczającą kult potęgi, przemocy. Znaczy ja ze swojej strony to do słowa fundamentalizm mam trochę bardziej złożony stosunek. Nie uważam go za jednoznacznie negatywny, ponieważ no, wykładam tutaj elementy nauk politycznych też, to taką podstawową na ten temat wiedzę czerpię na przykład z takiego podręcznika Haywooda. I fundamentalizm nie jest zjawiskiem po prostu jakimś negatywnym, zawsze patologicznym. Wydaje mi się, że to jest spore uproszczenie, tak samo jak z angielskiego kalka nacjonalizm nie musi zawsze oznaczać coś bardzo złego, prawda? My w języku polskim mamy swoje rozgraniczenia, szowinizm, prawda, patriotyzm. Fundamentalizm, jeśli pojąć nieco bardziej neutralnie, że ktoś naprawdę przeżywa swoją wiarę, to może być czymś pozytywnym. No ale oczywiście w tych znaczeniach, jakie w tej dyskusji wystąpiły w Krakowie, to oczywiście muszę się z nimi zgodzić, tak? Lęk przed tego rodzaju mocnym sakrum jest jak najbardziej uzasadniony. Przykład takiego sakrum można widzieć na przykład w faszyzmie czy nazizmie konkretnie. I tu ostatnia już uwaga. Pod koniec tej dyskusji próbowano wyprowadzić jakiś sensowny wniosek. I muszę powiedzieć, że ten wniosek jest ciekawy. Mówiąc najkrócej, należy odważniej być słabym. Czyli tego sakrum bardziej kruchego, tego sakrum właśnie, które wystąpiło w religiach osiowych, chyba warto bronić, bo to jest wielkie dziedzictwo. I taki filozof dwudziestowieczny Nikolaj Hartmann mówił właśnie coś podobnego o przeszłych dokonaniach filozofii. Porównywał to do wykopalisk archeologicznych. Skarby ludzkiego poznania czasami są zakopane głęboko. Trzeba żmudnej pracy, żeby poznać na nowo to, co już kiedyś zostało poznane. Uważam, że w badaniach nad cywilizacjami właśnie mamy z taką sytuacją do czynienia. Musimy się uczyć od czegoś, od nas większego, dawniejszych uczonych. Ja bardzo cenię ze swojej strony no, po prostu filozofię klasyczną, tak, poczynając od greckiej. No, nie odpowiedziałem wprost na to pańskie pytanie, ale jestem gotowy to zrobić. Nie wiem, czy pan chciałby na nowo je zadać.
Chciałbym teraz na chwilę przerwać, żeby zaprosić słuchaczy na chwilę muzyki.
Uniwersytet Gdański przedstawia.
W naszym studiu gościmy pana profesora UG Romualda Piekarskiego, współorganizatora konferencji Doświadczenie sakrum w różnych kulturach i cywilizacjach w kontekście procesów sekularyzacji. Rozumiem, sekularyzację już mamy opanowaną, a teraz opanowujemy kolejne pytanie, które zadaję z wyprzedzeniem. Taka dziwna rozmowa, że ja zadaję pytania, potem pan wraca.
No ja przepraszam, to już taka jest tutaj...
Filozoficzna prawie
tak,
rozmowa.
Tak, że...
Więc moje pytanie brzmiało, kto będzie uczestniczył w konferencji?
Wspominałem, że przedstawiciele różnych wyznań. Trzeba by było może zacząć od tego, że w Radzie Programowej mamy profesora Selima Hasbijewicza, mamy biskupa elbląskiego księdza Jacka Jezierskiego, biskupa profesora Marcina Hinca i księdza Henryka Paprockiego. To są przedstawiciele notatarów polskich, a więc polskiego islamu, można powiedzieć. Dalej, oczywiście katolicyzmu, protestantyzmu, prawosławia. Także tu jest to bogactwo naszej kultury, bo to są wszyscy Polacy. a przecież przedstawiciele różnych wyznań. I gdyby pan mnie zapytał, z kim warto przeprowadzić wywiad, to myślę, że z nimi wszystkimi, tylko że niestety nie wszyscy będą obecni. Profesor Selim Hadbijewicz ma być, wygłosi sam referat, z czego się bardzo cieszę. Nie wiem, wydaje mi się, że to trochę by było śmieszne, jak ja bym tu naszego zresztą absolwenta Selima Hadbijewicza jakoś szeroko przedstawiał. Mogę wymienić jego dzieła, nie wiem, to czym się zajmował. No jest po prostu bardzo znanym działaczem polskich Tatarów. Tak?
Proszę przedstawić, proszę wziąć pod uwagę, że słuchają nas studenci, którzy na przykład od października dopiero są w Gdańsku.
No tak.
I te osoby mogą nie wiedzieć, nie znać akurat pana profesora.
No dobrze, no to tak, to jest profesor Hadbijewicz, to w internecie można przeczytać, jest polskim politologiem, pisarzem, publicystą, nauczycielem akademickim, jest, co ważne, działaczem społeczności tatarskiej, to bardzo zasłużonym, chyba jednym z najbardziej znanych. Jest profesorem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Szkoda, że nie u nas. No, napisał wiele książek, wymienię może tylko niektóre. Też on współpracuje i współtworzy też ważne czasopisma. Przegląd Tatarski między innymi, Pisma Polskich Muzułmanów, należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Życie Muzułmańskie. Teraz, gdy chodzi o jakieś ważniejsze publikacje, Adwet, czyli Powrót, walka polityczna Tatarów Krymskich o zachowanie tożsamości narodowej. Dalej, Tatarzy Krymscy, walka o naród i wolną ojczyznę. Tutaj profesor, jak mówiłem, jest jednocześnie literatem, więc nie dziwi mnie, że również napisał baśnie, podania i legendy polskich Tatarów. Dalej, Tatarzy pod Grunwaldem. Widać tutaj takie wybitnie też historyczne zainteresowania, ale mi się wydaje, że profesor Hadbijewicz jest jeszcze kimś więcej. Jest kimś, to jest multiinstrumentalistą, uprawia różne gatunki literackie i to jest cenne. Ja nie wątpię, że jest też myślicielem. W tej części porannej, gdzie wszyscy będziemy uczestniczyć, mamy jeszcze cztery inne osoby, między innymi Stefana Adama Ewertowskiego, który jest księdzem rzymskokatolickim, należącym do diecezji warmińskiej. Jest profesorem nadzwyczajnym znowuż Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, także mamy dwóch panów profesorów z Olsztyna, ale no, reprezentuje oczywiście inne wyznanie i też inną profesję. Jest doktorem habilitowanym teologii od specjalności teologia pastoralna. Jest zarazem doktorem nauk humanistycznych, kanonikiem kapituły katedralnej, czyli ważnym dostojnikiem kościelnym. No jest związany nie tylko z Olsztynem, ale z diecezją elbląską, gdzie przy pierwszym biskupie elbląskim, Andrzeju Śliwińskim, pełnił ważne obowiązki delegata elbląskiego do kleryków elbląskich i tak dalej. Wykładał był nawet rektorem Wyższej Szkoły Seminarium Duchowego w Elblągu. Natomiast no, zainteresowałem się trochę dokonaniami tych osób i w przypadku profesora Ewertowskiego Idea antychrysta w kulturze współczesnej, na przykład taki tytuł. No, ciekawe. To. Inne rzeczy tego autora. Naród według Mieczysława Krąpca, to jest wybitny uczony z Kulu. Aktualność świętego Wojciecha w świetle rozważań metahistorycznych. Jan Paweł II o integracji europejskiej. Ale przede wszystkim ten antychryst, semiotyczna funkcja pojęcia antychryst. To jest intrygujące. Nie czytałem tej książki, nie wiem, co to może być, ale może będzie okazja się też i na ten temat czegoś dowiedzieć. Teraz kolejna osoba to jest młody przedstawiciel zarekomendowany przez księdza doktora Henryka Paprockiego, wyznanie prawosławne, dr Łukasz Leonkiewicz. Jest nauczycielem etyki oraz jednocześnie duchownym prawosławnym. Absolwent filozofii, teologii chrześcijańskiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wykładowca historii filozofii, znawca problematyki ikon. Kolejna osoba to jest rekomendowany przez biskupa Hinca ksiądz dr Karol Niedoba. Reprezentuje Kościół Ewangelicko-Augsburski. Z naszego środowiska bardzo ciekawe postaci. Profesor Zbigniew Kaźmierczyk, znawca, interpretator gnostycyzmu, napisał świetną książkę o gnozie u Czesława Miłosza. Jest też badaczem myśli rosyjskiej. No to jest z sąsiedniego wydziału. No naprawdę myślę, że się wiele można spodziewać. Teraz z młodszych uczestników konferencji wymieniłbym doktora Janusza Bogdziewicza. Otrzymał on nagrodę dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Polonistyki Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Żałuję, że właśnie, że on nie pracuje na uniwersytecie, który skończył, czyli naszym Uniwersytecie Gdańskim. W każdym bądź razie, no, czytałem tą książkę i to jest coś niezwykłego. Znowuż to jest ten wątek, o którym wspomniałem, sakrum w kulturze popularnej. Bogdziewicz zadał sobie trud, żeby prześledzić, jak działają media wtedy, kiedy się dzieje coś naprawdę ważnego. Takie jak pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, to w czasach PRL-u. Tamta telewizja, która była szkolona do wrogości, do katolicyzmu, do chrześcijaństwa, działała jakoś dziwnie inaczej. To jest fascynujące, jak media, które są same mocno sekularyzowane i są po tej stronie sekularyzacyjnej, jak, że tak powiem, działają w takich sytuacjach. To jest naprawdę zaskakujące, bo Bogdziewicz to pokazuje. Kontynuując ten wątek obecności sakrum w kulturze popularnej, to właśnie będąc na konferencji w Kazimierzu Dolnym, organizowanym przez Ośrodek Lubliński, UMCS, miałem okazję poznać pana doktora Krzysztofa Cichonia. On jest historykiem sztuki i muszę powiedzieć, że byłem oczarowany po prostu jego elokwencją, tą, jaką pokazywał te fałszywe świętości różnych Leninów, Stalinów i innych rzezimieszków. W kulturze popularnej to sakrum właśnie przybiera takie kształty, szczególnie też w tym wymiarze politycznym. Także no, tu widać całą tą ambiwalencję. Naprawdę świetny wykład, dobrze ilustrowany i udało mi się go zwerbować do nas i przyjedzie. On jest z ośrodka lubińskiego. Ciekawa postać, bo zdaje się, że on pochodzi z Ukrainy, kończył tam, robił doktorat na Ukrainie, a potem jeszcze drugi na UJ-cie. No jakiś naprawdę ciekawy człowiek. No niestety profesor Józef Majewski, kolega z Instytutu, niestety nie będzie mógł być obecny, ale jego referat będzie odczytany. Są pewne tam przeszkody. Profesor Hieronim Chojnacki, tu ze skandynawistyki, też ma wybitne zainteresowania takie filozofią religijną. Uważam, że jest znawcą Kierkegora. Będzie mówił też, zdaje się, o tematyce sakrum w życiu publicznym w Szwecji. Także on jest generalnie skandynawistą. No jeszcze bym chciał wspomnieć chociaż króciutko o profesor Elżbiecie Mikiciuk, która będzie mówiła o sztuce sakralnej Armenii. W filmie jest ona autorką ciekawej monografii poświęconej właśnie kulturze rosyjskiej, ikonom. I nie wątpię, że jej referat wniesie coś istotnego. No, pominąłem tu jeszcze kilka osób. O każdym właściwie mógłbym coś powiedzieć, ale no, chyba nie mamy tyle czasu, żeby powiedzieć tak w sposób aż tak wyczerpujący. Poza tym, no, wydaje mi się, że nic nie zastąpi po prostu obecności na tej konferencji. No, można czytać tych autorów, ale czym innym jest po prostu wysłuchanie kogoś, zobaczenie jak mówi również, nie tylko to, co mówi.
Do kogo jest skierowana konferencja? Czy to jest do studentów, czy do naukowców, czy do osób w ogóle spoza uczelni, które się interesują tematyką?
Tak, wstęp jest wolny, więc każdy może wejść. No, gdyby się tak zdarzyło, że jakieś dzikie tłumy się pojawią, no to się nie zmieścimy, bo mamy małe sale w części popołudniowej, obradujemy w trzech sekcjach i to są sale rzędu 40 osób. My sami jesteśmy trochę niezadowoleni, że nie możemy się nawzajem słuchać, że musimy obradować równolegle, ale są względy natury zewnętrzno-techniczno-organizacyjnej, że to tak musiało wyglądać. Będzie chyba to nagrywane i jest szansa, że się jednak usłyszymy, chociażby z opóźnieniem. Także wstęp jest oczywiście wolny. Wspomniałem tutaj o różnych wymiarach. No jednym z sensów konferencji jest to, żeby to nasze środowisko, które być może ma szansę się zaangażować w ten projekt studiów podyplomowych, żeby się trochę poznało, żeby wymieniło pewne idee. I to ma taki sens trochę integracyjny. Początkowo nawet wydawało mi się, że to będzie główny sens. Wydaje mi się, że to jest coś dla każdego człowieka, który się interesuje takim rzeczem jak przyszłość religii na przykład.
To byśmy na tym zakończyli zapowiedź konferencji. Przypomnę, że mówiliśmy o konferencji, która się odbędzie 19 listopada na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych. Zachęcam do uczestnictwa każdego, kogo interesuje tematyka religii i sakrum, tym z czego czerpią cywilizacja i kultura, to tutaj może znaleźć dla siebie coś interesującego. I chyba też dokąd zmierza religia.
No, próba odpowiedzieć o przyszłość religii na pewno będzie zawarta w niektórych wystąpieniach.
Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor habilitowany profesor UG Romuald Piekarski, który jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo uprzejmie dziękuję.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.